Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. 21:30 minęła. Rozpoczynamy audycję dla małżonków i rodziców.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także księdza biskupa, jego ekscelencję, biskupa doktora Stanisława Stefanka.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ksiądz biskup jest seniorem diecezji łomżyńskiej, członkiem prezydium papieskiej Rady do Spraw Rodziny i dzisiaj podejmujemy temat potrzeby współczesnej rodziny przed synodem biskupów.
Być może ktoś z Państwa już słuchał o godzinie 18:15, radia oglądał telewizję Trwam, bo ten temat już został zainicjowany przez księdza biskupa o godzinie 18:15. Tym niemniej myśmy zapraszali właśnie z tym tematem księdza biskupa, gdyż potrzeby współczesnej rodziny są bardzo rozliczne. Niektóre z tych potrzeb są, że tak powiem, fundamentalnie potrzebne, ale są też potrzeby wydumane, a niekiedy nawet i potrzeby wręcz szkodliwe. Generatorem tych wszystkich nowinek są oczywiście media, niekatolickie media. I tutaj potrzebna jest i rozwaga, i roztropność. No i małżonkowie nie wszystko sami mogą w swoim domu ustalać, co jak ma być. Jeżeli chcą być w kościele katolickim, no to muszą pytać się kościoła, zaglądać do dokumentów, czy choćby do Familiaris Consortio Jana Pawła II, gdzie to jest wszystko opisane, a jego ekscelencja, ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek, wprowadzi Państwa w to zagadnienie. Prosimy bardzo, księże biskupie.
Dziękuję za zaproszenie i chciałbym kontynuować spotkanie sprzed przerwy, to telewizyjne. Chcę podziękować też moim przyjaciołom, państwu Katarzynie i Krzysztofowi Jankowskim z Ostrołęki za materiał, o którym za chwilę będę mówił. Ale chcę powiedzieć, że prawdę mówiąc, to nas tam wtedy w studio powinno być 5 osób plus ojciec Piotr, dlatego że państwo Jankowscy przyjechali z najmłodszym ze swoich dzieci. Szykuje się do Chrztu Świętego. Pod opieką babci dzielnie przetrwał audycję. Ale dla mnie, wrażliwego na pewne symbole i znaki, którymi mówi Bóg, zwłaszcza w tekstach biblijnych, język znaku i symbolu jest bardzo bogaty i w liturgii, i w naszym życiu też. Tylko że my zaczynamy to życie upraszczać i nie zawsze odbieramy sens takich symbolicznych wydarzeń. Otóż dla mnie fakt, że ten Mateuszek przywędrował do studia Radia Maria i do telewizji Trwam i on po latach się dopiero dowie, że był. Jest zresztą zarejestrowana audycja na krążku. Ten fakt jest pewnego rodzaju sygnałem do tego, co nazwałbym pedagogiką dalekowzroczności czy pedagogiką wielkich dystansów. My najczęściej w podejściu do najbliższych, a zwłaszcza do dzieci, załatwiamy potrzeby bieżące, dosłownie na długość naszego wzroku i w środowisku, w terenie, w którym dziecko się porusza. Natomiast nie zawsze uświadamiamy sobie, że najdrobniejszy gest, jaki dzisiaj wobec dziecka podejmuje, albo najdrobniejsza jakaś przyczyna, która tak czy inaczej będzie na to dziecko naciskać, ona może się gdzieś w którymś miejscu pomnożyć i odezwać albo w ogóle owocować w przyszłości, w dalekiej przyszłości. I to jest z jednej strony motyw podziękowania moim przyjaciołom, że pofatygowali się w takiej sytuacji do Torunia, a powiem zaraz, dlaczego bardzo ważny był ich głos. A z drugiej strony pomyślałem sobie, że ani w naszych kościołach, a tym bardziej w takich sterylnych pomieszczeniach, środowiskach, mówię o akustyce sterylnej, jak studio radiowe czy telewizyjne, nie przewidujemy płaczu dziecka, marudzenia, buntu i tam jeszcze czegoś. Księża też są zaniepokojeni, gdy w czasie jego wspaniałego kazania tak dobrze przemyślał wszystko, a tu nagle malec albo się bawi z drugim malcem, albo z mamą zaczyna głośną dyskusję, kiedy się to skończy, albo jeszcze coś, albo jeszcze coś. I chętni byśmy oczyścili z takich niezainteresowanych, żeby nie zakłócać właśnie tej sterylności akustycznej czy tematycznej. Wydarzenie, jakim jest spotkanie chrześcijan, również w studiu, już nie mówię o świątyni, to jest wydarzenie, która obejmuje całą, nie tylko osobę ludzką, ale społeczność ludzką. Wszyscy, którzy należą do tej społeczności, oni w jakimś wymiarze tworzą to wydarzenie. Mały Mateusz był rzeczywiście współtwórcą audycji, w której ta audycja, nawet jego babcia nie zabrała głosu, nie wzięła czynnie udziału, namawiałem ją do tego, ale wyraźnie uważała, że będzie poza zasięgiem kamery ze swoim wnuczkiem czas spędzać. Otóż poprosiłem do tego programu po to państwa Jankowskich, by przynieśli nie z tych dokumentów, które spływają z Watykanu, i nie z, ostatnio zostało już publikowane takie narzędzie pracy Instrumentum Laboris, na którym będą opierać swoją dyskusję uczestnicy synodu. Bo te materiały mamy i one są do dyspozycji i one są wiodące, ale chodziło mi o to, by przynieśli właśnie te potrzeby, zapotrzebowania rodziny z terenu. Z życia. Sami są zaangażowani, zwłaszcza w pracy poradnianej. Mają kontakt z wielu narzeczonymi, z wielu różnymi osobami, ale też postarali się, żeby wejść w środowiska, które albo niczego nie spodziewają się po kościele. Niektóre wręcz pytają, a cóż to ten synod, o co tu chodzi, skąd to pytanie, albo a cóż biskupi mają do powiedzenia na temat małżeństwa i rodziny, że oni nie mają absolutnie żadnej wiedzy, bo są celibatariuszami, a poza tym mieszkają w odizolowanych rezydencjach i na pewno nie wychodzą codziennie na rynek kupować na śniadanie i na obiad produktów. A więc jest cały szereg już w Polsce takich białych plam, czyli takich miejsc, gdzie nauka Chrystusa, a w ogóle Kościół jest bardzo mało znany. Znany jako pewne, jako zjawisko, jako wydarzenie, może historyczne, może też z kilkoma osobami związane, ale nie od środka. I właśnie to wejście w środek naszego środowiska wymaga od nas rozeznania, jakie są potrzeby. W tych dyskusji, o której za chwilę powiem też i w pewnym podsumowaniu, w tej dyskusji, zwłaszcza tej również antenowej, a więc ze strony telewizów, odezwało się sporo pytań, które odnoszą się praktycznie do jednego zagadnienia, czyli do życia tych osób, tych związków, które stworzyły warunki nieprawidłowe. Relacje nieprawidłowe, my mówimy małżeństwo niesakramentalne albo jeszcze jakaś inna forma życia. I praktycznie w ślad za taką wybraną jedną częścią rozmówców i równocześnie zgłaszających projekty i pytania, od razu idzie odpowiedź, aha, więc Kościół na tym terenie ma coś do zrobienia, bo my się czujemy opuszczeni, czujemy się pominięci, gorsi, bo nie możemy przystępować do Komunii Świętej, wobec tego niech Kościół zmieni swoje postępowanie, dowartościuje nas, tak żebyśmy czuli się w środku Kościoła zaproszeni do życia sakramentalnego, niech zmieni swoją autorytatywną i usztywnioną, niektórzy mówią rygorystyczną dyscyplinę, bo rzadziej się mówi o nauce, o prawdzie, częściej się mówi o przepisach i dyscyplinie Kościoła. W takim rejonie spotykają się te pytania, które do nas są kierowane i które częściowo wybrzmiały w audycji telewizyjnej. Oczywiście można by pójść dalej wprost tym śladem i od razu rozpocząć szczegółowe omawianie tych zapotrzebowań i pytań. Chciałbym jednak uczynić pewną przerwę w ten wstęp dosyć szeroko zakrojony. Niech na razie wystarczy. Chciałbym w tym toku rozumowania uczynić pewną przerwę. Wręcz w formie, nazwijmy to, ogłoszeń duszpasterskich. To jest potrzeba modlitwy w intencji synodu. Potrzeba modlitwy w intencji synodu. Chodziłoby mi o to, żeby od razu w szukaniu odpowiedzi i w ogóle w zastanowieniu się nad tym bardzo ważnym problemem, nie zatrzymać się gdzieś na poziomie czytania niektórych gazet, słuchania niektórych audycji, czy przypadkowych rozmów, niekiedy uprzedzonych do życia, a zwłaszcza do Kościoła ludzi. Chodziłoby mi o to, żeby wejść we właściwą pracę Kościoła, ten główny nurt, a on zawsze zaczyna się od modlitwy. Ojciec Święty Franciszek bardzo prosi, ażeby w dniu 28 września, w niedzielę 28 września w kościołach wszystkich zorganizować dzień modlitw w intencji nadzwyczajnego zgromadzenia ogólnego synodu biskupów, który będzie poświęcony problemom rodziny. Dzień 28, ale niezależnie od tego, i modlimy się zwłaszcza różańcem. Słyszeliśmy tuż przed audycją, którą w tej chwili państwo Polewkiewiczowie prowadzą razem z ojcem Benedyktem. No a ja się tutaj dołączam. Słyszeliśmy o tym zaproszeniu do różańca. Październik się zaczyna. W październiku szczególnie pilnujemy modlitwy różańcowej, a synod biskupów będzie trwał właśnie w tym czasie. Otóż niezależnie od tej stałej modlitwy w najbliższych tygodniach, dzień 28, niedziela, niech będzie dniem modlitwy. Ja pod koniec naszej audycji odmówię, czy przeczytam modlitwę, którą Ojciec Święty Franciszek ułożył do świętej rodziny w intencji synodu i przy tej okazji skonkretyzuje główny temat pielgrzymki rodzin, bo właśnie w tę niedzielę 28 września, właściwie zacznie się już w sobotę od godziny 15, będzie pielgrzymka, odbędzie się doroczna pielgrzymka rodzin na Jasną Górę. Pielgrzymka, która ma w swoim tradycyjnym układzie zawsze tą część sobotnią, a więc jest msza święta za ojczyznę. Potem jest w sali różańcowej spotkanie duszpasterzy diecezjalnych i zaraz po tym spotkaniu druga krzyżowa na wałach, apel jasnogórski. Natomiast w niedzielę o 9:00 jest wykład w sali ojca Kordeckiego, miłość małżeńska, taki temat, który to wykład poprowadzą państwo kołodziejowie. I wreszcie o godzinie 11:00 msza święta na ławach centralna msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, ze ślubowaniem doradców życia małżeńskiego, tych, którzy wchodzą w pracę, i zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski. Tę przerwę tematyczną jeszcze raz umotywuję tym, że chciałbym zachęcić, by cała nasza audycja miała charakter spotkania z Panem Bogiem, spotkania oczywiście bardzo szczególnego, bo przez media i w stylu, i na sposób medialny, ale równocześnie przecież jest to spotkanie z darem Bożym, którym jest Jego prawda. I tu zaczyna się już istotna część mojej odpowiedzi. Otóż chcę najpierw powiedzieć, skąd się biorą bardzo obfite, bardzo szeroko rozpisane różne pomysły medialne, bo tym, że one tu i ówdzie się odzywają jakby grzyby po deszczu wyrastające, to my to wiemy. Pomysły na to, aby podpowiedzieć Ojcu Świętemu Franciszkowi i biskupom na synodzie, co mają uchwalić, jakie mają wprowadzić zmiany do nauki Kościoła. Proszę zobaczyć, jak media zmieniają zupełnie sens tego wydarzenia. Wydarzenie jest takie. Biskupi odpowiedzialni za naukę Kościoła i osoby, które w sposób profesjonalny zajmują się teologią rodziny i w ogóle problemami rodzinnymi, a więc jest cały szereg różnych specjalistów, ekspertów, oni mają się zastanowić i przekazać współczesnej rodzinie pewne sugestie na temat życia w warunkach. Ja zaraz powiem, o co to chodzi, tymże medialnym propozycjom. Czyli nauka ma płynąć ze strony specjalistów i odpowiedzialnych w kierunku tych, którzy tworzą życie rodzinne. Natomiast media ustalają odwrotny kierunek. To media mają podpowiedzieć, co ma czynić Kościół, a ściśle mówiąc, jakie szyldy, jakie afisze ma wywiesić, czyli jak ma opisać swoją w tej chwili tożsamość, ten Kościół założony przez Chrystusa, 2000 lat istniejący, a nauka o małżeństwie zapisana w tradycji pisanej ponad 3000 lat trwa, a w tradycji ustnej jeszcze dłużej, jeszcze może nawet i 4000, bo to sięga do pierwszych tradycji życia pustynnego. Ta stara nauka ma być wyrzucona i w to miejsce pewne laboratoria redakcyjne, pewne może nawet nie tyle redakcyjne, co ośrodki decydujące i zlecające redakcji opracowanie słowne mają wprowadzić nową zupełnie wizję życia ludzkiego. Nawet celowo nie używam słowa, że nową naukę o życiu rodzinnym i małżeńskim, bo akurat w tych laboratoriach nie przewiduje się ani małżeństwa, ani rodziny jako stałej formy, tylko przewiduje się życie ludzkie, a relacja mężczyzna-kobieta jest po prostu terenem konsumpcji. Chodzi o to, jak się nawzajem ci mają wykorzystywać, tych dwoje, i jak mają stworzyć według własnego pomysłu różne formy życia wspólnotowego. I tu się zaczyna ta istotna sprawa. Cel, główny cel medialnej, nazwijmy to propagandy, instrukcji, jest destrukcyjny. I to nie tylko przeciwko strukturze Kościoła, nauce kościelnej, ale przeciwko rodzinie. To jest jest okazja, żeby na ten program destrukcji, czyli zniszczenia rodziny, postawić pieczęć kościelną. Przecież ci ludzie absolutnie nie mówią do kościoła jako do autorytetu, bo ci sami ludzie przy innych okazjach wręcz lekceważą i głos kościoła, i autorytet teologów, a tym bardziej biskupów, i do kościoła nie chodzą, nie korzystają, nie żyją życiem sakramentalnym, więc nie traktują kościoła jako wartość, która dla nich jest ważna. Natomiast traktują kościół jako przeszkodę w propagowaniu własnego obrazu świata, własnej wizji świata. Dlatego trzeba kościół zniszczyć. I przy okazji jest dobra w tej chwili dobry moment, że można podminować jeden z poważnych filarów, to znaczy wspólnotę życia i miłości, czyli rodzinę, zniszczyć rodzinę, i wtedy niszczy się ład moralny i niszczy się właściwie bazę, na której zbudowany jest Kościół. Tak sobie ci ludzie planują. I to jest bardzo ważne, bo inaczej nie dogadamy się i w ogóle nie zrozumiemy, skąd się bierze ta, nazwijmy to, nagonka czy propaganda. Natomiast jest drugi nurt, który trzeba z ogromną troskliwością też obserwować i poznać, to fakt zmiany warunków życia. Najbardziej uporządkowany dom, najbardziej uporządkowany dom i najbardziej uporządkowane myślenie rodziców i dzieci jest poddawane codziennie tysiącom różnych nacisków. O, wystarczył pilot telewizyjny przycisnąć, już jestem bezpośrednio zagrożony. Do mojego ładu wprowadza się nieład. I to jest fakt. Już nie mówię o całym szeregu innych, poważniejszych zmian, bo nad pilotem mam jeszcze jakąś władzę, ale już na przykład porządkiem ekonomicznym, nad warunkami pracy nie mam takiej władzy. Chociażby problem bardzo częstej nieobecności jednego z rodziców w domu i tak dalej. Czyli warunki zewnętrzne faktycznie się zmieniają. Zmienia się też ogólny nastrój społeczny, zmieniają się trendy cywilizacyjne i tak dalej, i tak dalej. I to jest poważna sprawa, do której trzeba podejść, mówiąc o życiu rodzinnym, podejść trzeba z troskliwością, już nie mówię o tym, że z życzliwością i wyrozumieniem. Ale jest jeszcze przy tym drugi moment, który wyszedł. To są wyniki tych naszych kontaktów przedsynodalnych. Jest duże zapotrzebowanie na to, aby kapłani, duszpasterze i ich najbliżsi współpracownicy, mam tu na myśli doradców rodzinnych, katechetów, opiekunów społecznych, pracujących w Karytasie i tak dalej, ale przede wszystkim kapłani i tak zwane zespoły ewangelizacyjne, czy ewangelizujące, żeby oni pokazali, ułatwili drogę do życia sakramentalnego, do życia z Bogiem, żeby łatwiej było człowiekowi pojąć, co to znaczy się modlić, dlaczego jest spowiedź, dlaczego mam ten głód życia duchowego zaspokoić przyjmowaniem Pana Jezusa w Komunii Świętej. A więc jest duże zapotrzebowanie na zbliżenie się duszpasterzy do normalnego domu rodzinnego. I ten zakres zapotrzebowań, tę właśnie serię próśb i pytań powinniśmy potraktować jako przedmiot naszej troski. I jak spojrzymy na ten dokument, o którym mówimy, Instrumentum Laboris, a więc narzędzie pracy, nad którym będą ojcowie synodalni się pochylać, gdy na to spojrzymy, na ten dokument, to zobaczymy, że tam właśnie główny akcent kładzie się na ukazanie rozumienia małżeństwa w duchu wiary, a więc w duchu zbliżenia się do Boga, zbliżenia się do nauki niezmiennej, jak to powie Ojciec Święty, to jest miejsce święte, sakralne i miejsce nierozerwalne. To za chwilę w tej modlitwie, o której wspomniałem. Miejsce sakralne, miejsce uświęcenia i miejsce nie do zniszczenia. Tę prawdę trzeba przybliżyć człowiekowi właśnie w warunkach zmienionych, w warunkach tego nieprzychylnego spojrzenia. I tutaj, kończąc to wprowadzenie, chcę poruszyć jeden z rozdziałów tak podejmowanych w dyskusjach przedsynodalnych, zwłaszcza w odniesieniu do ankiety, do pytań papieża Franciszka, jak już wcześniej, a zwłaszcza zredagowanych i często przypominanych przez Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II w adhortacji Familiaris Consortio. Są nie związki niesakramentalne. Drugie małżeństwo nie mogą przystępować do Komunii Świętej, bo nie są we wspólnocie pełnej Kościoła. I teraz jak się nimi zająć? Ja podam takie cztery punkty. Ja myślę, że może do tych punktów telefony będą nawiązywać. Po pierwsze, tym małżeństwom należy się prawda. To jest pierwszy warunek. Jeżeli ktoś błądzi, to nie można mu powiedzieć, idziesz dobrą drogą. To może być powiedziane z największą miłością. Ale właśnie im większa miłość, tym jaśniejsze wskazanie prawdziwej drogi. Od tego się zaczyna wszelka pomoc człowiekowi, który znalazł się w trudnej sytuacji. Najpierw prawda. I tu też jest zamówienie, jeszcze raz wracam do tego zamówienia. Potrzebne są nam prawdziwe małżeństwa i potrzebna nam jest prawdziwa postawa duszpasterzy, żeby stanąć przy tych ludziach, którzy mają w tej chwili jakąś sytuację trudną, stanąć z modelem, z prawdziwym przewodnictwem, prawda. Po drugie, potrzebna jest stałość praktyk. Po jednej i po drugiej stronie, jeżeli zapraszamy tych młodych czy starszych ludzi żyjących bez sakramentu, jeżeli zapraszamy, aby zbliżali się do Boga, to i zaproszenie musi być stałe, i ich próba dojścia do Boga też nie powinna ulegać zmęczeniu czy zniechęceniu. A zaproszenie obejmuje bardzo proste trzy przestrzenie życia w Kościele, bo są to ludzie ochrzczeni w 99%. A więc po pierwsze, żyć wiarą, żyć prawdami wiary, a zwłaszcza przekazać te prawdy rodzinie, czyli dzieciom. I do Komunii Świętej nie mogę przystąpić z powodu tego, jak my to mówimy, notorycznego odwrócenia się plecami do Pana Boga. W sensie właśnie wspólnoty Kościoła. Jednakże Pismo Święte w ręku trzymam. Katechizm Kościoła Katolickiego w ręku trzymam. Naukę Kościoła czytam, uczę się i przekazuję dzieciom. To jest ten jeden bardzo ważny teren, gdzie każdy jakikolwiek związek może zbliżyć się do Pana Boga. Drugim terenem jest modlitwa. Modlitwa jest ogólnodostępną formą kontaktu z Panem Bogiem nawet dla osób nieochrzczonych, nawet dla osób niewierzących, bo nie wierzą zwykle w jakieś fragmenty nauki o Bogu. Takich ludzi, którzy są absolutnie wyziębieni na jakikolwiek kontakt z nadprzyrodzonością, jest naprawdę niewielu. To, co nieraz słyszę, ja w księży nie wierzę, ja w Kościół nie wierzę, ja w Pana Boga wierzę. Dobrze, nie musisz wierzyć we mnie ani w Kościół. Idź do Pana Boga i módl się. Może się tam spotkamy, ale ja też muszę iść do Pana Boga i się modlić. I tutaj po obydwu stronach jest potrzebna ta stałość praktyk. Ja wiem, że my się bezpośrednio nie spotkamy, bo on jest uprzedzony do mnie. Ale jak ja będę blisko Boga i on będzie blisko Boga, to my się tam wcześniej czy później spotkamy. Modlitwa to jest bardzo... Oczywiście udział w Eucharystii niedzielnej, czyli w mszy świętej, w takim wymiarze, jak to jest możliwe. I tutaj bardzo często mówi się o komunii duchowej. Idą inni do komunii świętej sakramentalnej, ale ja się łączę z nimi. To jest bardzo ważny teren modlitwa. I trzeci sposób, czyli trzeci teren tego szczególnego zbliżania się do Pana Boga dla osób żyjących w związkach nieprawidłowych, to jest miłość chrześcijańska, to jest gest przyjaźni i miłości, zwłaszcza miłość opiekuńcza, czyli praktykowane przykazanie, to pierwsze, najważniejsze, kochać Boga i bliźniego. I w synodzie, a także w tych pytaniach, które do nas docierały z różnych środowisk, zapotrzebowanie na wsparcie ludzi żyjących poza sakramentalnym związkiem małżeńskim jest bardzo duże, ale też i oferta Kościoła jest jasna. Oczywiście nie wchodzę już tutaj w szczegóły, bo jeszcze by trzeba było pójść parę kroków dalej, ale tak jak już wspomniałem, we wprowadzeniu tylko sam schemat tej obecności chciałem przedstawić. I kończąc pierwszą część naszej audycji, czyli wprowadzenie dosyć długie, ale chyba wydawało mi się, że tak powinno być, chcę odmówić modlitwę, bo trochę chcę się rzeczywiście pomodlić jako modlitwa radia i naszego środowiska, ale mówię to w warunkach konferencjonisty, a więc kogoś, kto przez mikrofon komunikuje się z radiosłuchaczami, to nie jest kaplica, ale niech to będzie modlitwa. Jezu, Mario i Józefie, w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi kościołami domowymi. Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów. Ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. Święta Rodzino z Nazaretu, oby przyszły synod biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękno w Bożym zamyśle. Jezu, Mario, Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie błagania nasze. Amen.
Dziękuję bardzo Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi za wprowadzenie w temat dzisiejszej audycji potrzeby współczesnej rodziny przed synodem biskupów. Ksiądz biskup teraz zajął się pewnym tylko wycinkiem, który był poruszony już w telewizji i najwięcej wzbudził zainteresowania odnośnie związków nieformalnych, niebędących, że tak powiem, całkiem w zgodzie z nauką Kościoła, bo tymi związkami też Kościół się zajmuje i właśnie propozycja, jak ma się zajmować. Tym niemniej my rozumiemy, że synod dotyczy większej gamy spraw, bo zwykli, normalni małżonkowie, którzy jeszcze są małżeństwem monogamicznym, pierwszym, tym prawdziwym, też potrzebują jak najbardziej opieki duszpasterskiej, a nie już związek zawarty, no więc pobłogosławiony, no to teraz sami sobie rządźcie, korzystajcie z sakramentów i będzie wszystko dobrze. Więc nie jest dobrze, bo właśnie się rozpadają małżeństwa i tutaj sami też tego doświadczamy, że no, we wspólnotach jest łatwiej, ale ogół małżonków do wspólnot nie należy. I tutaj specjalna katecheza i miejsce, gdzie właśnie zająć się małżeństwami nie tylko w tych trudnych sytuacjach, w których one się znalazły, ale również w tych prawidłowych, normalnych, póki jeszcze one istnieją jako prawidłowe i normalne, bo to nie znaczy, że będą zawsze istniały, prawda?
Ja to zasygnalizowałem tylko jednym zdaniem, że jest duże zapotrzebowanie na modelowe, wzorowe wejście duszpasterzy w rejon modlitwy i w rejon życia sakramentalnego ze strony małżeństw. Ale chcę powiedzieć, panie Leszku, że trochę ulegamy tej przypowieści Pana Jezusa o owcach. Żeby podkreślić troskę o owcę zaginioną, Pan Jezus zestawił bardzo ostro cyframi 99 i 1. I my uważamy, że jak już tę jedną wyciągniemy z zarośli i będziemy ją nieśli na ramionach poranioną, to te 99 to już nam jakoś sobie poradzi. One mają pasterza, one mają prawo do pasterza. To w tej przypowieści Chrystus tylko podkreśla, że ta jedna nie może być zwykłym rachunkiem przekreślona. Jedna nic nie szkodzi. Najważniejsze, że mamy 99. Nie, ona jest tak samo ważna. Jednakże te 99 mają pasterza. Pasterz nie może powiedzieć, przepraszam was, kochane owieczki, ja się zajmę tą bidulką, a wy sobie tam radźcie, jak możecie. I to jest pierwszy obowiązek, równocześnie pierwsze prawidło funkcjonowania w Kościele wspólnoty, że zawsze jest pasterz, jest głowa, jest przewodnik i to właśnie tych małżeństw, które żyją według zamysłu Bożego i one potrzebują obecności stałej. I dlatego tutaj ten sygnał, o którym Pan wspomniał, on się powtarza, bo ja go też wyczytałem w tej liście, w tym zestawieniu, które Państwo Jankowscy przynieśli ze swojego terenu, to znaczy ze swoich rozmów z małżeństwami sąsiedzkimi, przyjacielskimi, znajomymi i tak dalej.
Także ja rozumiem, że Kościół cały czas się zajmuje, pasterz jest cały czas z owcami, tylko wyjątkowo się jakaś zgubi, no to idzie tej szukać. Natomiast no, my jako małżonkowie chcielibyśmy tej opieki pasterskiej jakoś tak na co dzień bardziej doświadczać. To jest nasze odczucie, powiedzmy, i pragnienie, bo wiemy, że pasterz jest, bo modlimy się codziennie we mszy świętej za naszych pasterzy, prawda, w każdej diecezji. Ale może zaprośmy słuchaczy do naszych rozmów.
Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
rodzina dojrzewa w Twej łaski ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie. By przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gestrąg. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam pogodzi, nim noc ześle sen. Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. I niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gestrąg. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat.
Drodzy radiosłuchacze, tu Radio Maryja, audycja dla małżonków i rodziców. Dziś temat potrzeby współczesnej rodziny przed synodem biskupów. Naszym gościem jest jego ekscelencja, ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. Odbieramy telefony.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja niepokalana.
Na wieki wieków, amen.
Mam taki...
Kogo witamy i skąd? Kogo witamy i skąd?
Mówisz, ja mam taki problem, bo nie wiem, bo jestem w ogóle roztrgniony w ogóle, bo interes, znaczy jesteś małżeństwem, ale jesteśmy w tej chwili oddali od siebie. Bardzo to przeżywam, bo jest bardzo niewygodne. Bardzo się modlę i proszę Boga, żeby to wszystko mi pomógł wyprowadzić. Ale że ona nie chce słuchać i co mam zrobić? Czy mogę do komunii przystępować? Czy mogę w ogóle do spowiedzi chodzić i tak dalej?
Proszę pana, przepraszam, że nie tytułuję imieniem, ale nie usłyszeliśmy imienia, kto
mówi. Zenon.
Zenon, panie Zenonie.
Tak.
Najpierw krótka odpowiedź. Jeżeli pan jest daleko od żony i z jakiegoś tytułu, o którym w tej chwili nie pytam, i przeżywa to tak, jak w głosie słyszę, to są dwie rzeczy. Pierwsza to jest sam problem oddalenia i sam problem, nazwijmy to, cierpienia duchowego, cierpienia serca, a druga rzecz to jest spowiedź, komunia święta, korzystanie z sakramentów świętych. W tej chwili przeszkody żadnej nie ma, jeżeli oddalenie nie jest jakimś poważnym pana zaniedbaniem.
Tu
trzeba, dlatego to, tę sprawę trzeba normalnie nie przedstawić spowiednikowi, bo wtedy można do końca rozmawiać i na antenie się takich rozmów nie prowadzi do końca, ale do spowiedzi pan może iść, komunię świętą może przyjmować. Co więcej, jeżeli ma pan takie trudności w przeżyciu tego oddalenia, a to jest normalna rzecz, każde małżeństwo jest dla wspólnego życia, małżeństwo nazywamy wspólnotą życia i miłości, nazywamy komunią osób, komunią nazywamy, komunii nie ma, jak są kilometry i czas długi niewidzenia się, więc dlatego trzeba na ten temat rozmawiać, ale to powtarzam już poza anteną. Natomiast samo korzystanie z sakramentów świętych jest oczywiście nie tylko możliwe, ale nawet bardzo o to proszę, żeby pan pod tym względem z kapłanem poustalał wszystko i bardzo regularnie z Komunii Świętej korzystał.
Przy założeniu, że stanowią państwo związek sakramentalny.
Po pierwsze sakramentalny
mamy związek. Tak.
I tak jak powiedziałem, jeśli nie ciąży na panu jakieś poważna wina, które jej załatwił ani przed Bogiem, ani przed żoną, a przez to nastąpiło to rozbicie. Dlatego daję tylko ramy tej odpowiedzi i daję ją jasną. Natomiast szczegóły proszę ustalić ze spowiednikiem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję i szczęść Boże pani Zenonie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Następny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Centralnej Polski. Ja chciałam się księdza biskupa zapytać. Są ludzie, którzy żyją w niesakramentalnym związku, raczej w cudzołożnym, ponieważ ta kobieta jest... Znaczy była mężatką i odeszła od męża, związała się z mężczyzną, który nie był żonaty. I no to mężczyzna na dzień dzisiejszy przyjmuje komunię świętą. Znaczy, no, fizycznie nie są z sobą, chociaż nie mieszkali przez jakiś czas pod jednym dachem, no teraz nie są pod jednym dachem, no ale są w tym właśnie związku niesakramentalnym. Z tego co wiem, to nie było tam jakiegoś zadośćuczynienia dla męża. No i ja mówię, czy tak można przystępować do komunii, jeżeli się w tym związku jest, no to stwierdziłam, czy usłyszałam coś takiego, że Panu Bogu nie przeszkadza ten papierek, który on ma. Halo?
Oczywiście, Pani Elżbieto, powiedzonek o takich, jak my to mówimy, krytycznych czy nawet niegrzecznych sformułowań pod adresem i Pana Boga, i nauki, i Biblii, i Kościoła, i księży, to jest bardzo dużo. Więc takim określeniem, że jest jakiś papierek, albo świstek mówią, albo to, albo tamto, to najczęściej mówią o metryce ślubnej.
To... Znaczy Pan mówi o swoim tym, no, związku niesakramentalnym, czyli tym cywilnym, że taki świstek, który ma, to Panu Bogu nie przeszkadzają.
No ale to państwa. Ci Państwo mają związek cywilny?
Cywilny, tak.
Oczywiście, to w ogóle nie ma dyskusji, bo ja jeszcze chciałem tutaj troszeczkę jakby tego Pana szczegółowiej objaśnić, znaczy dopytać się o niego, ale jeżeli jest związek, to obojętnie, czy mieszkają na stałe, czy się spotykają tylko okazjonalnie, jeżeli są związkiem cywilnym, to znaczy, że nie mogą ani jedno, ani drugie korzystać z sakramentu świętych. I to nie jest żaden świstek, tylko to jest jego publiczna deklaracja, że on jest mężem.
Tak, no dlatego ja proszę biskupa, ja tak nie tłumaczę.
Tak,
to jest jawne. Jeszcze tak. Jeździł z tą kobietą po prostu na nocy, jeździł do tego domu. Przecież ja mówię to jawnie. Ja nie mówię, że czy ty żyłeś, ale podawałeś swoim sąsiadom, że ty przyjeżdżasz na
nocę. Oczywiście. Nie, ale to nie ma dyskusji. Tu naprawdę pani świadectwo było jasne i tak ono musi się zawsze powtórzyć, gdyby ten temat się gdzieś tam pojawił znów w waszych kontaktach sąsiedzkich. I tak,
ja go znam. Ja utrzymuję z nim kontakt. Proszę, tak, co mam mu powiedzieć?
Najprostsze, że absolutnie tak nie może korzystać z sakramentów ani spowiedzi, ani Eucharystii Komunii
Świętej. Publicznie jest w związku niesakramentalnym.
Się nazywa notoryczny grzesznik, czyli notorycznie jest w konflikcie z Chrystusem. No dziękuję Pani Elżbieto.
Bóg zapłaci. Proszę, księdza, Bóg zapłaci.
No, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże. Czy już mogę mówić, tak?
Bardzo prosimy.
Kogo witamy?
Halina z Gliwic.
Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy uprzejmie.
Ja mam taki dylemat. Mój wnuk rok temu ożenił się. Oboje są studentami. 20 lipca rocznica, jak mnie, ślub brali w Częstochowie u świętego Józefa w sanktuarium. I teraz jego żona pojechała do rodziców, jest już tam 3 miesiące. On jeździ do niej i ja osobiście byłam, żeby wracała do domu i ona po prostu nie chce. Jutro też ma jechać do niej i mówi, no nie przyjeżdżaj. Proszę mi powiedzieć, co z takim faktem zrobić? To jest człowiek wierzący, który od młodych lat w szkaplerzu, mój wnuk chodzi tamto, niech obstaje z człowiekiem, pracuje, studiuje i tak. I ona nie chce, bo rodzice jej nie pozwalają. Co z tym dylematem zrobić, proszę księdza?
No, niejedna matka rozbiła już małżeństwo swojego dziecka, syna czy córki. Jest to jeden z najtrudniejszych momentów, bo miłość matczyna jest z Bożego ustanowienia, natomiast nadopiekuńczość i taka zachłanność, bym powiedział, która nie pozwala dziecku się rozwinąć i założyć własnego domu, to już nie jest pomysł Boży.
Ale jeszcze jest 5-miesięczne dziecko.
No to jest jeszcze jeden argument więcej, ale sam fakt ślubu wystarczy, żeby matka tym razem wiedziała, że jej córka już jest żoną drugiego męża, znaczy drugiego człowieka, czyli męża, a nie tylko jej córką. Ale to są sprawy proste zupełnie. Natomiast ze strony pani, pani więcej nic nie może zrobić, bo pani powiedziała wszystko, co trzeba wnuczkowi i na tym się kończy. Natomiast on powinien nie ustępować i powinien zdecydowanie utrzymywać z nią kontakt, chociażby przez dojeżdżanie, aż w którymś momencie to już jest sprawa między nimi, tam może być 1000 przeszkód. To się nadaje właśnie do poradni małżeńskiej, do spokojnego spotkania się z duszpasterzem albo z doradcą życia małżeńskiego, bo my tak z zewnątrz to dzielimy życie na biało-czarne. Ten winien, ten nie winien. A jak się siądzie w poradni i zaczyna z ludźmi rozmawiać, to dopiero wychodzą te wszystkie półcienie, te wszystkie niuanse. I tutaj jest potrzebne, zdecydowanie potrzebne jest bardzo szczegółowe najpierw jego oczywiście obecność, ale też i doradztwo. Myślę, że w tym wypadku jednak najpierw poradnia. Tak mi się wydaje, bo sam konfesjonał to już jest po przygotowaniu jakichś pierwszych decyzji. Można, no oczywiście nawet trzeba, bo poradnia nie załatwi wszystkiego, co jest potrzebne do życia duchowego przez sakramentalną łaskę.
Proszę księdza, ja ze swoim mężem żyję 52 lata.
I to jest każda matka, która patrzy na swoje dziecko.
Jako babcia przeżywam, bo córka żyje 20, a jego mama żyje 27 lat.
To jest uczucie bardzo normalne, ale proszę się uzbroić w cierpliwość i
modlimy się, nam
i go bardzo, bardzo serdecznie zachęcać, żeby nie zniechęcał.
On strasznie za tym dzieckiem przeżywa, bo i był przy porodzie i to wszystko, i wychowywał ją. Pojechała mamę odwiedzić, nie wraca, 3 miesiące siedzi.
A nie może u niej zamieszkać?
No bo oni studiują oboje i jest w tym, we Wrocławiu. No już teraz się przeprowadził, bo rodzice przyjechali, jej rzeczy, mieszkanie wynajmowali, no i przyjechali i rodzice zabrali rzeczy, no i zabrali córki i do widzenia.
No to znaczy, że zadecydowali, że oni mają razem mieszkać u nich. Z tego ja bym na jego miejscu się wprowadził i koniec do nich.
I tak, że oni w Częstochowie, no a córka, czyli moja wnuka mama, mieszkają w Opolu. A teraz w Opolu mieszkanie stoi, czeka na nią i tamto, a ona nie chce wracać. Od rozumu odchodzimy wszyscy.
Pani Halino, naprawdę nie trzeba od rozumu odchodzić, tylko spokojnie trzymać się pewnych zasad, o których tu mówiliśmy.
I lepiej, że ona po prostu ani ze mną, jako z babcią, żeby jej wytłumaczyć, nie będzie rozmawiać.
No nie,
zadzwonisz i ona po prostu zamknęła się w sobie, no i nie będzie rozmawiać.
I z tego tytułu, że ona się zamknęła w sobie... Z tego tytułu, że ona zamknęła się w sobie, przypuszczam, że jest tam o wiele szerszy problem. Dlatego nie można go z jednej strony tylko obserwować. Trzeba dopuścić do głosu na tak zwanym terenie neutralnym, czyli wobec kogoś, wobec kogo ona mogłaby, ta żona, wnuczka, się
już
otworzyć.
Już ja nie wiem, proszę księdza, ja już tak miałam zamiar, że sama podjechać tam do Częstochowy. I tam, co one ten ślub brali u świętego Józefa, i tam porozmawiać z tym księdzem, naprawdę od rozumu odchodzi mi, co zrobić.
Spokojnie, nie tak emocjonalnie, bo rozum się przyda, nie odchodzić od rozumu, bo przede wszystkim przyda się, im trudniejsza sprawa, tym więcej trzeba Pana Boga prosić o rozum i o światło. Dlatego nie odchodzić, ale poprosić jakiegoś księdza, ale najlepiej tego, który jest najbliżej rodziny
tych młodych.
Czyli tam, gdzie ona mieszka, tam jest jakiś duszpasterz, może o nich zna, może ona
tam... Ja bym musiała wnukowi, bo on choć mieszka
On sobie poradzi, babciunia kochana, poradzi sobie. Naprawdę, widzę, że tutaj babcia wzięła się za rządy, tak zwane sterowanie ręką, czyli bezpośrednie. Babcia ma swoje stanowisko i na tym stanowisku nikt wykorzystuje łaskę babci.
Babcia by chciała, żeby te życie wyglądało i ta niunia, bo to dziewczyna, to wszystko. A babciunia jest z okolic przecież Łomży, to tam są u nas ludzie inne, proszę. Ja jestem z Wysokiego Mazowiecka.
No to tam Niemcom i sama szlachta, proszę panią.
Tak, no to ja wiem, jak życie wygląda. Wszystko, ja nie rozumiem wszystko, o rozwodach, ja nie rozumiem o zdradach. Dla mnie to jest nienormalne.
Wszystko herbowe jest, proszę panią, i tak jest uporządkowane.
Ale mamy inne telefony,
dziękuję
pani
bardzo, to pani
ja
Halino.
Również dziękuję bardzo i pozdrawiam się. Spokojnej nocy z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Chwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Julian z Włocławka.
O, witam serdecznie księdza.
Proszę księdza biskupa, taka sprawa, właściwie dwie sprawy. Miałem u spowiedzi człowieka, który był bez cywilnego. Przyszedł do mnie do spowiedzi, odesłałem, udzieliłem tego błogosławieństwa, bo tak można. Poszedł do proboszcza, poszedł do komunii, proboszcz udzielił. I są pogrzeby, na pogrzebach przychodzą kobiety żyjące bez sakramentu małżeństwa. Ksiądz mówi, ma władzę i udziela komunii spowiedzi na jeden raz tylko na pogrzeb. Czy co sądzić, co robić z takim proboszczem? Sąsiadom zabiera chrzty, śluby.
Więc księże Julianie, to jest tak. Są tu dwa problemy. Po pierwsze, to jest relacja z proboszczem, ale to już naprawdę nie nadaje się, żebyśmy my tu na odległość, na antenie rozstrzygnęli ten problem, dlatego że w każdej diecezji jest biskup, a tam nawet jest na miejscu we Włocławku. I takie tego typu problemy między, nazwijmy to, braćmi, jeżeli nie potrafią się sami dogadać, to po to jest władza kościelna. Jest i ojcem, i sędzią, i nauczycielem, więc to już jest jego obowiązek. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga sprawa to są te pomysły, które mają rozmaici wierni i niekiedy też duszpasterze. Oczywiście ksiądz spełnił swoje obowiązki, czyli poinformował człowieka, że nie może przystępować do Komunii Świętej, ale ksiądz dobrze wie, księże Julianie, że w takiej sytuacji, ze względu na tajemnicę spowiedzi, nawet gdybym wiedział, że nie udzieliłem i nawet gdybym ja udzielał tej Komunii Świętej i poznał tego człowieka, nie mógłbym go pominąć. Po to tylko, żeby uszanować po pierwsze tajemnicę spowiedzi, po drugie po prostu nie obciążyć tego człowieka. To się nazywa infamia, czyli zniesławienie. Więc to jest sprawa jasna, gdy idzie o moją decyzję. Ja mam prawo, znaczy mam obowiązek powiedzieć w konfesjonale jasno i to, że ksiądz udzielił błogosławieństwa, to jest właściwa forma, bo w ten sposób się nie zdradza, przecież konfesjonały często są otwarte. Więc to jest zupełnie jasne. Natomiast pomysły, że przy spowiedzi, na przykład przy pierwszej komunii świętej dzieci, jednorazowo,
pogrzebie,
takich pomysłów jest bardzo dużo. I ja zawsze mówię krótko, bo często do biskupa przychodzą, na pogrzebie ksiądz mnie dał rozgrzeszenia, jak ja mogłam swojej mamie nie zrobić takiego prezentu i tak dalej, i tak dalej. Ja jej mówię, kochana, bo to często kobiety akurat tutaj występują, kochana, ty przez ileś lat twojej mamie przynosiłaś łzy, bo nie chodziłaś do Komunii Świętej, bo żyjesz w związku niesakramentalnym. Ty masz z mamą rachunek zupełnie inny do policzenia. Ty w tej chwili poszłaś do Komunii Świętej nie ze względu na mamę, która jest w trumnie i w niebie. W niebie już na ciebie inaczej patrzy. Ty patrz na siebie, bo ty masz tam rachunek do rozliczenia. Ale to trzeba porozmawiać. Niekiedy ukierunkowani czy powodowanie fałszywym miłosierdziem czy fałszywym uczuciem dla pociechy niech przystąpi sobie do Komunii Świętej. Zdarza się tu i ówdzie taki błąd, ale powtarzam jeszcze raz, księże Julianie, to jest sprawa biskupa.
Ludzie pomierają, Mówimy, już teraz co się w kościele robi, no wszystko można.
Dziękujemy za rozmowę, księże Julianie, i odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Halo.
Bardzo prosimy.
Halo.
Prosimy tak, uprzejmie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam takie...
A kogo witamy?
Teresa Świętokrzyskiego. Ja mam takie zapytanie do biskupa. Bardzo bym prosiła o poradę, co mamy robić. Mojego brata syn odebrał sobie życie w wieku 33 lat. Prawdopodobnie to było przed swoją żoną. I oni mieli syna. To było przed komunią jego. Samą. Komunia była w maju, a on odebrał sobie życie w marcu, 19 marca. Na komunię nie poprosiłam z rodziny nikogo. Pojechaliśmy sami. Bo to przecież komunia naszego najukochańszego dziecka była Dawidka. Więc pojechaliśmy wszyscy na komunię. Po komunii zabrała to dziecko, pojechała do swoich rodziców. I drogi biskupie, do dzisiaj dnia nie mamy kontaktu z dzieckiem. 3 lata jest już po śmierci, 4 lata będzie teraz w marcu, na przyszły rok. Nie mamy kontaktu w ogóle z dzieckiem, nie pozwala nam w ogóle z tym dzieckiem rozmawiać. Ani na Facebooku, ani przez nic, po prostu zero kontaktu. Ja jestem ciocią dla niego, a brat mój jest dziadkiem jego i moja bratowa. Po prostu nie mamy żadnego kontaktu. Co my mamy robić? Gdzie mamy się zgłosić? Ona w tej chwili wyszła za mąż drugi raz. Ona się w ogóle naszą rodzinę wykreśliła. Po prostu. Dziecko po prostu zabrała, koniec. Bardzo bym prosiła o jakąś radę. Co mamy zrobić?
Pani Tereso, faktem jest, że to dziecko jest pod władzą swojej matki i ona ma do niego pełne prawo. Nie tykamy tej tragedii, a raczej przyczyny tragedii, to znaczy samobójstwa ojca tego dziecka, bo nie wiemy, bo to nie jest... My nie jesteśmy tutaj w stanie cokolwiek na ten temat powiedzieć. To jest druga sprawa. A trzecia, brak kontaktu, waszego kontaktu z tym wnuczkiem, czy z dzieckiem
w rodzinie. Tak.
Jeśli nie nawiążecie kontaktu z matką, to i z nim nie nawiążecie. Nie ma innej drogi. Jest tylko ta jedna droga.
Bo ona w ogóle naszą rodzinę wykreśla w ogóle.
No, to, czyli coś się działo. To nie jest tak...
Coś się działo. Drogi biskupie, chcę ci powiedzieć tak, że zaraz po śmierci to było powiedziane do mojej bratowej brata, tak, przyjdę do was, będę mieszkać. Przyjdę do was, będę mieszkać, będzie wszystko w porządku. Jakżeśmy się później zorientowali po tym, po pogrzebie, bo to człowiek był taki po prostu w szoku, co się stało, prawda? I później po tym pogrzebie, a ona wpadła tam do domu, pozabierała wszystkie komputery, wszystko pozabierała i po prostu normalnie jakby ją ktoś napuścił, ale to my wiemy, że ją ktoś tam nią kierował. Mało tego, wszystko wystrzedała, to co on miał. Wszystko po prostu sprzedano, bo przeszło na nią. Taka jest prawda, bo była jego żoną. Po prostu jesteśmy w wielkim, no, nie umiem tego określić, w wielkiej tragedii. Brat,
to jest rzeczywiście, nie... no. Pani Teresa, to jest rzeczywiście tragedia, ale myśmy tutaj już w tej rozmowie telefonicznej istotne rzeczy sobie powiedzieli. Po pierwsze, trzeba trafić do niej, jeśli się wam uda. Jeśli nie, poczekać, aż ten Jacek będzie miał 18 lat i powie, mamie, ja teraz jadę do cioci. Wcześniej on nie będzie mógł pojechać, bo mu po prostu zakaże. I tego dziecka...
Ona mnie tak steruje tym dzieckiem, naprawdę.
No tak, no ale i to jest, proszę panią, to jest sygnał, jak bardzo między rodzinami powstają zupełnie nieczytelne sytuacje, do których my z zewnątrz nie mamy dojścia. Dlatego ani antena się na to nie nadaje, ani nawet taka rozmowa, gdybyśmy rozmawiali. Dopiero gdybym ja mógł z tą matką porozmawiać, a to ewentualnie mogłaby chcieć rozmawiać, a jak nie, tak, to nie. Także
ja tak właśnie czekać... Przepraszam, że wejdę w słowo, tak, do, o biskupie, bo tak słyszałam poprzednią rozmowę, bo coś tak było powiedziane, żeby tam do księdza może podejść do tego, gdzie oni tam brali ślub, bo tam poprzednia rozmowa coś takiego
była. Tak, tak, była, była taka.
Właśnie. I ja tak myślę, że może pojechać tam do tego księdza, gdzie ona po prostu tam mieszka. Pojechać, może ten ksiądz wie, jeszcze to nam pomóc.
No, to jest zawsze możliwe. Pojechać, porozmawiać. Może on coś podpowie, jeżeli w ogóle ma kontakt z nią, bo on może podpowiedzieć.
No, ona teraz niedawno brała ślub tam właśnie w tej parafii. No.
Więc także to
może by ten ksiądz nam
ewentualnie, pomógł. Ewentualnie, bo to zależy, w którym miejscu się zacięło. Nieraz to są tak bolesne i tak dziwne zapieczenia, że ale proszę pamiętać, człowiek nigdy nie reaguje od tak dla przyjemności, gniewa się na drugiego. Nigdy się nie gniewamy, nie gniewamy
my
na drugiego.
Po prostu my myślimy tak, że ona po prostu czuje się winna tego,
a
co się
to już
stało.
Jest inne zagadnienie, ale to już lepiej, żebyśmy my we dwoje tych teorii nie budowali, bo one niekoniecznie muszą być prawdziwe. Dziękuję Pani Tereso.
Dziękuję bardzo. Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bogiem.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Halo? Mogę tak mówić?
Bardzo prosimy.
No, mam taką sprawę. Jeśli bym mógł...
Może się Pan przedstawić?
Andrzej.
Prosimy.
W sprawie tej Pani, co Pani mówiła, nie? Podejrzewam, że tam duży błąd popełnili, bo ja mam troszeczkę inny przypadek, że Pan przeszedł księdza. Podejrzewam, że bo wina pochodziła, była po tej stronie tej Pani. Podejrzewam, że na tym pogrzebie wyzwali ją bardzo i ona...
Panie Andrzeju, proszę mówić o swojej
tak,
sprawie.
Nie będziemy dobrze podejrzewać, bo to ani podejrzenie nie jest cnotą, ani nie jest też szukaniem prawdy.
Ale mam taką
jeśli pan
sprawę,
Andrzej ma jakiś temat, bardzo
mam,
proszę.
Mam bardzo poważny temat. Palę papierosy, nie? I przy paleniu papierów byłem u spowiedzi, wnuk był chrzczony. No i się wyspowiadałem, ksiądz się pyta, czy palę. Mówię, że palę. Teraz mówi, jeśli pan rzuci palenie, że pan rzuci palenie, to dam panu rozgrzeszenie. Jeśli nie, nie dostanie pan rozgrzeszenia. Czy to jest, czy tak może postąpić? Nie dam, powiedziałem, że nie mogę powiedzieć, bo nie dam rady rzucić palenia, tak żeby rzucić palenie, nie? I...
To wszystko? Dziękuję
nie,
bardzo.
No i tego, i nie dał mi rozgrzeszenia. Czy to jest w ogóle realne w Kościele? Siostry syn jest księdzem, zrezygnował z księdza. W momencie się wykształcił się, był wysięcony, zrezygnował. Nie wiem dlaczego, nie chcę powiedzieć dlaczego zrezygnował z tego, sam zrezygnował, nie tam, żeby go tam rzucili, czy coś w tym rodzaju, nie, ale zrezygnował sam. Jest dużo księży takich, co wiem, że byli wyświęceni u nas w parafii, nie, wyświęceni byli, nie, w naszej parafii mieli prymityjne msze nawet, nie, no i trzech czy dwóch odpadło, nie są księżmi, nie, w ogóle. Ja nie rozumiem księży. Naprawdę wierzę w Boga, bardzo wierzę w Boga, może bardziej nie jeden ksiądz, mi się wydaje, ale nie rozumie księży.
Jest Panie Andrzeju, na pewno palenie papierosów nie jest grzechem ciężkim, z którego trzeba się poprawić, jak się to mówi, jako warunek utrzymania rozgrzeszenia. Powiedzmy, przynajmniej trzeba złożyć taką deklarację, że żałuję i że postanawiam się poprawić. Na pewno do takich grzechów nie należy palenie papierosów. Mógł ten ksiądz pana mobilizować, rzuć pan papierosy, bo to nic dobrego. Natomiast nie mógł postawić warunku, nie dam rozgrzeszenia. Musiało dojść do jakiegoś innego jeszcze fragmentu rozmowy albo do czegoś, nie wiem, że ostatecznie uznał, że pan nie ma właściwego nastawienia, to znaczy, że pan nie widzi potrzeby jakiegokolwiek spojrzenia krytycznego na siebie. Ale tak, panie Andrzeju, między nami uczciwie, żeby nas nikt nie podsłuchiwał, to powiem panu z głosu pana i z tych jeszcze dwóch następnych przykładów, widzę, że uzbierał pan spory bagaż niechęci, zwłaszcza do księży, a może nawet i do życia sakramentalnego, nie wiem. Trzeba by to gdzieś ten bagaż zrzucić. On to się nie nadaje, żebyśmy my tu się dogadali. I to jest, od razu mówię z góry, moja intuicja. Jeżeli się mylę, to przepraszam i Pana Boga i wszystkich. Ale niech Pan dobrze siebie skontroluje. Czy Pan jest spokojnie obiektywny? Czy Pan przypadkowo nie jest urażony, może i słusznie, ale urażony i już przestaje myśleć i tylko reaguje emocjonalnie? Ja nie wiem, może ten ksiądz udzielił Panu rozgrzeszenia, a może Pan odszedł od konfesjonału, bo nieraz bywa tak, że się zgniewa penitent i powiedział, skoro tak, to ja sobie idę. Nie wiem. Ja tylko intuicyjnie sugeruję Panu, żeby się Pan troszeczkę wyciszył i pomyślał o sobie, a na pewno znajdzie Pan takiego księdza, który Pana cierpliwie wysłucha, porozmawiacie ze sobą. To nie jest jeden, drugi mógł się pomylić, nawet ze swoim życiem kapłańskim marnie mu się poukładało. Tak tylko chcę Panu powiedzieć, że każdy ksiądz jest księdzem do śmierci, niezależnie jaki popełni błąd, bo kapłaństwa się nie zdrapie, jak to mówią, jak można zdrapać starą farbę z pomalowanej blachy. Więc on tylko nie pełni obowiązków kapłańskich, nie pełni służby kapłańskiej, czyli nie wykonuje posługi, ale on jest kapłanem. I na przykład taki ksiądz, który, jak my to mówimy, rzucił sutannę, ale gdyby się znalazł chociażby w takiej sytuacji, która się często powtarza, jest wypadek drogowy, ktoś jest ciężko poraniony, grozi mu śmierć. Taki kapłan może udzielić rozgrzeszenia. Co więcej, takiego kapłana można poprosić o rozgrzeszenie, gdyby ktoś widział, że on mnie najlepiej wysłucha, bo w wypadku zagrożenia życiem Kościół te wszystkie kary, które są nałożone na księdza, zdejmuje dla tej posługi jednej. Czyli kapłaństwo jest zawsze skuteczne, nie zawsze jest możliwe do podjęcia posługi. To tak dla uproszczenia, ponieważ Pan, dla wyjaśnienia, ponieważ Pan używał takiego słowa, już, że już nie jest ktoś księdzem, a radiosłuchacze mogliby pomyśleć, że z kapłaństwem to jest tak jak z wójtem. Skończyła mu się kadencja, już teraz wójtem nie jest. Dziękuję bardzo, Panie Andrzeju.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu biskupowi i Państwu obecnym w studiu.
Witamy Pana.
Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za słowo. I chcę powiedzieć, że po wysłuchaniu tych głosów, które już się dodzwoniły, a poza tym przyglądając się własnemu życiu i życiu wspólnotowemu, bo jestem we wspólnocie, zauważam taką rzecz, że istnieje bezwzględna potrzeba stałego badania swojego serca, jaka jest moja relacja z Bogiem. Czy ona jest prawdziwa, czy ona jest taka powierzchowna. Bo jeżeli ona jest dobra, to ona decyduje o tym, że również jest dobra relacja moja z drugim człowiekiem, nawet tym trudnym. A teraz jeśli chodzi o to, co w kontekście tej audycji, to wyświetla mi się słowo apostoła Pawła, mówiące o potrzebie ponownego rozpalenia w sobie charyzmatu miłości. Bo w rodzinie praktykowanie miłości według mnie ma bardzo szczególne znaczenie, ponieważ jest ona miejscem, z którego może miłość przenieść się albo powiedzmy wyjść do świata, który został mocno wyjałowiony z miłości, poza tym zniekształcił jej istotę, a często potrafi raczej ranić, aniżeli kochać. A w rodzinie z racji więzów, na przykład więzów krwi, wspólnoty interesów, istnieje sprzyjający klimat do praktykowania tych cech miłości, które święty Paweł zawarł w hymnie miłości. Uważam, że w rodzinie rodzina może być szkołą miłości przy uwzględnieniu tych trudności egzystencjalnych, które ksiądz biskup wymieniał, bo tutaj nawet porażka w tej nauce pozostaje w kręgu pewnej intymności. I Tu zawsze można naprawiać, zawsze można, powiedzmy, z większą łagodnością, z mniejszym bólem to wszystko, co się nazywa praktykowanie miłości, dokonywać. To tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle. Dziękujemy.
Dziękuję. Ja chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście obydwa głosy Pana Pawła są niezwykle ważne. Zacznij od rozmowy z Panem Bogiem, a jak trzeba, zrób rachunek przed Panem Bogiem. To jest zdecydowanie porządek. Zresztą ten porządek nam Chrystus ustawił w Ewangelii. Mamy pod tym względem bardzo bogatą, nazwijmy tą, instrukcję, taką, takie prawie że prowadzenie za rękę. Ten drugi fragment z listu Pawłowego najczęściej stosujemy w rozmowach z księżmi, zresztą to jest list do biskupa nawet, Paweł pisze do Mateusza, więc to jest list jakby wewnątrz środowiska kapłańskiego. I dobrze, że pan ten list poszerzył, bo przecież powołanie małżeńskie to też charyzmat, to też jest dar. Bo cóż to jest charyzma? To jest dar Boży na pożytek drugiego, na pożytek wspólnoty Kościoła. To nie jest moja ozdoba, czyli coś, co ja otrzymałem, żeby ładniej wyglądać, charyzmat, tylko to jest powinność, którą mam służyć drugiemu, a dostałem dla tej służby jakąś sprawność. I to się nazywa charyzmat. Więc powołanie małżeńskie jest absolutnie w tym wypadku wprost wypełnione tą powinnością i równocześnie darem do wykonania tych obowiązków. I to mi się spodobało, no bo rzadko używam, nawet sam rzadko używam tego tekstu Pawłowego w kontaktach z małżeństwami, najczęściej w kontakcie z braćmi kapłanami. Dziękuję, Panie Pawle, i pozdrawiam jak zwykle.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo?
Oj, chyba ktoś nam uciekł. Ale, drodzy Państwo, dziś mówimy o potrzebach współczesnej rodziny.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Leszek spod Półtuska. Ja mam tutaj takie pytanko do księdza biskupa. Otóż, dlaczego tak jak pierwszyni, tutaj nocnej pokutnej kadzidło wejkrot pierczymują. I ja też chodzę z żoną, ale dlaczego jest taki w Ostrołęce, a tak na tych pierczymów? Chciałem się zapytać, proszę, księdza biskupa, czy to jakiś nie ma zgody, czy coś takiego.
Poruszył pan, panie Leszko, akurat sprawę wyjątkowo dla nas bolesną, nawet nie tylko trudno, ale i bolesną, bo to się dzieje na terenie diecezji łomżyńskiej. Nie zawsze było to z kadzidła, bo z kadzidła się zaczęło, ale i z innego miejsca też rozpoczynają pielgrzymi wędrówkę i idą do wykrotu, no powiedzmy północy, bo to od 24 do 6 nad ranem, odmawiając różaniec, bardzo się pobożnie modląc. Tam jeden kapłan towarzyszył, biskup Janusz, mój następca, wyznaczył następnego, żeby tej grupie się w jakimś wymiarze przyglądnął. I byłoby to dosyć nie tylko proste, ale budujące i najwyżej ktoś by powiedział dziwne, bo dlaczego akurat w nocy zaczynają wędrować, przecież były takie noce, bo to zawsze z pierwszej soboty na pierwszą niedzielę, były takie noce, gdzie było minus 15 albo i więcej mrozu i ci pielgrzymi wędrowali, mają, o ile się dobrze orientuję, również takie przerwy, nie wiem, szkołę im ktoś otwiera, czy jakieś inną salę, gdzie można się ciepłej herbaty napić. Więc wyglądałoby to bardzo pięknie, tylko powtarzam, najwyżej dziwnie. No, dlaczego w nocy, dlaczego akurat tą trasą i tak dalej, i tak dalej. Ale pielgrzymki są różne, więc są też pielgrzymki piesze i konne, i rowerowe, i samochodowe, to mogłaby być i ta. Nie byłoby tu żadnego, powiedzmy, zdziwienia. Natomiast to nie jest problem Ostrołęki. Z Ostrołęki najczęściej tychże pielgrzymów zapraszają na przykład do sanktuarium świętego Antoniego. Chcecie się modlić w nocy? Przyjdźcie do nas. Chcecie adorację? Przyjdźcie do nas, bo akurat tam w tym klasztorze, bo święty Antoni to jest poklasztorny zespół budynków, tam są warunki na nocne modlitwy. Tam jest wieczysta adoracja w ciągu dnia. Także to tam nie ma przeciwności, które by modlitwie stawały na poprzek. Natomiast, jak pan się orientuje, jest pewien kłopot, i to nawet poważny kłopot, z niektórymi problemami związanymi z działalnością księdza profesora Piotra Natanka. I tutaj nie na antenie jest nam dzisiaj wracać do tamtych dyskusji. I my tylko o jedno prosimy, żeby nie wchodzić na te ścieżki, które są po prostu donikąd. I tu pan pozwoli, panie Leszku, że nie będę mówił o szczegółach, bo ja i te książki, które tam drukujecie, otrzymuję i bardzo od początku w szczegółach się interesowałem tymi rzeczami. I nie mówię w szczegółach w tej chwili, bo to przecież nie jest możliwe. Natomiast chcę powiedzieć, co nas niepokoi. Właśnie niepokoi powiązanie tego programu pielgrzymiego z centralą, którą utworzył ksiądz Natanek. I tylko tyle. Ja mogę panu jeszcze coś więcej powiedzieć. Pracowałem jako taki misjonarz nie tak dawno na terenie Niemiec i ksiądz objaśnił mnie, że biskup miejscowy zarządził, jeżeli wierni przyjdą do kościoła, do Komunii Świętej w tych płaszczach czerwonych, w tych takich kapach z wizerunkiem Chrystusa Króla, to proszę tym ludziom nie udzielać Komunii Świętej. Biskup dał takie zarządzenie. I też nie będę w tej chwili wyjaśniał, dlaczego. Powiem tylko krótko. Ze względu na to, że tym razem występowanie w tym stroju jest po prostu znakiem kontestacji, czyli sprzeciwu przeciw porządkowi, ładowi, który obowiązuje w kościele i przy głoszeniu prawdy wiary. I to jest, panie Ryszku, jedyny powód. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja pielgrzymów się w jakiś sposób powoli wycisza, bo jak orientuje się, coraz mniej jest emocji, a coraz więcej refleksji. A nasze spotkanie z Chrystusem powinno być przede wszystkim spotkaniem miłości, przyjaźni, a nie jakichś dziwnych odruchów dalekich, dalekich od życia religijnego. Dziękuję, panie Leszku, za głos.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja,
kogo witamy?
Jestem bardzo szczęśliwy, że dodzwoniłem się, bo zawsze próbowałem, ale...
A kogo witamy?
Tak, witamy. Mariusz z tej strony się kłania z Krakowa.
Prosimy bardzo.
Chciałem taki temat, zawsze mnie nurtuje, związany z chrześcijanami, którzy powinni przychodzić do kościoła. Co mi zawsze na uwadze leży? Na przykład, wchodząc do kościoła, bardzo mało widzimy nieraz dzieci, młodzieży, szczególnie dzieci. Ja tak nieraz rozmyślam nad takim impulsem, że dlaczego księża nie podkreślają znaczenia tych dzieci, bo rzadko się to zdarza, znaczenia dzieci, obecności dzieci na mszy. Nie wołają o korzystanie z mszy niedzielnej. Nie wołają rodziców przy większych okazjach, bo
głos apelu księży w parafiach nie dociera do tych parafian, którzy nie korzystają z niedzieli, z mszy niedzielnej. Do nich nie dociera. Zawsze kazanie, ono dociera do stałych bywalców uczęszczających na msze, a do tych ludzi, parafian, którzy nie docierają często do kościoła. Oni nie słyszą tego wołania uczęszczania, zabiegania o tych parafian, szczególnie o dzieci, żeby tworzyć to pokolenie z wiary chrześcijańskiej, naprawdę płynącej z serca, żeby te korzenie tej wiary można było siać od dziecka. Po prostu mówi się wiecznie do tych samych parafian, a nie szuka się, nie ma tego impulsu, żeby gdzieś wyjść, wyciągnąć tą młodzież, te dzieci, wołać. Po prostu ja, mnie to na przykład boli, że nie odczuwa się tego wołania. Wołania, że przyjdźcie, zobaczcie, posłuchajcie. Nie dla mody, nie dla pokazu. Dla wiary, dla Boga, dla Jezusa, dla tego poświęcenia Jego życia. Po prostu dla mnie, jakby to powiedzieć, jest jakaś jałowość tej wiary. Ano przyszli, poszli i na tym. Tu, jakby to powiedzieć, trzeba szukać, bo ten świat dzisiejszy jest eliminowany i zagubieni i ludzie są, a szczególnie jest żal.
Panie Mariuszu, jeśli mogę prosić
na tą młodzież, że ona
jeśli mogę prosić, jeśli mogę prosić, tak. Panie Mariuszu, bo ja już mniej więcej chwyciłem, o co chodzi. Tak. Pan nawet nie zauważył, że już trzeci raz wchodzi do tego samego tematu, ale ja się nie dziwię, bo jak człowiek usłyszy siebie w mikrofonie, to wtedy chciałby powiedzieć wszystko to, co w ciągu życia tak czy inaczej przeżył. I to jest zresztą cecha charakterystyczna niektórych telefonów. My je przyjmujemy wszystkie z życzliwością i z wdzięcznością, ale mamy zawsze temat. Każda audycja ma swój temat. Tym razem synod biskupów i problemy rodzinne i potrzeby rodziny, które się zgłasza. W najbliższym czasie będą one w jakiś sposób omawiane i chcielibyśmy w tym przedziale, na przykład poprzedni głos o tych pielgrzymkach też był poza tematem, ale ja się do niego ustosunkowałem, bo po prostu ktoś pyta, no to trzeba odpowiadać. I odpowiem też panu na to pytanie, ale bym chciał, żeby radiosłuchacze troszeczkę się skupili, trochę weszli w temat dyskusji, bo na pewno mają wiele poglądów, potrzeb związanych wprost z rodziną, o których Kościół w tej chwili rozmawia, więc ta rozmowa nasza tematyczna byłaby zawsze owocniejsza, chociaż te wszystkie pytania zawsze dotyczą jakości życia religijnego i jakiś pożytek z tego jest. Otóż, panie Mariuszu, wydaje mi się, że nawet w samym Krakowie to ja bym znalazł kilkanaście kościołów, gdzie są specjalne kaplice dla dzieci, dla matek z dziećmi, gdzie są msze święte osobno dla dzieci organizowane. Teraz macie tam biskupa takiego młodego, ryś się nazywa. On się bardzo troszczy właśnie tym, o czym pan mówi. Znaczy wyjść z kościoła, to się nazywa nowa ewangelizacja. Więc może panu się tak jakoś ułożyło, że pan nie ma kontaktu z tym głównym nurtem życia diecezjalnego i parafialnego i dlatego tyle się uzbierało w ciągu życia osobistego tych uwag. Ja jestem przekonany, że wysiłki księży, żeby zaprosić do kościoła, i żeby zająć się dziećmi, młodzieżą, przecież my przy okazji przygotowania do bierzmowania korzystamy nawet z takich pomocy jak indeksy. Widzę, że w niektórych wypadkach dzieci zachęca się w ten sposób, że prowadzi z nim taką katechezę, że każdego tygodnia jakiś dostają mały fragment, jakieś słowo, jakiś obrazeczek, naklejają sobie to na dużą stronę, po to, żeby potem mieć odpowiedź na jakieś pytania albo jakąś prawdę wiary. To dziecko pracuje razem z księżmi sam wielokrotnie byłem proszony, ażeby odejść od ambony, podejść do dzieci, wziąć mikrofon, rozmawiać z nimi w czasie homilii. Także głos pana Mariusza jest chyba troszeczkę środowiskowy i dziękuję bardzo, ale ogólnie praca kościoła jest o wiele bardziej, bym powiedział, szeroka. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń.
Y a caminar, a que aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que tropecé, confieso que dudé cuando me vi caer, pero encontré la luz en el consejo fiel de un buen hermano. Así me superé y me recuperé, me pude levantar y supe continuar. Abrí mi corazón y me llené de amor, dejé el pasado atrás y me volví a inventar, porque mi Dios jamás me ha abandonado. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Oh, oh, oh. Es ese amor que es incondicional, frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural del universo.
Drodzy Państwo, 23:07 w Radiu Maryja, w audycji dla małżonków. W tym czasie podajemy informacje.
Informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie w terminie od 26 do 28 września w Jaworznie, w Jeleniej Górze, w Lublinie, w Rokitnie i w Pieniężnie. W Jaworznie zgłoszenia przyjmują Państwo kędziorscy pod numerem telefonu 508 081 890, powtarzam, 508 081 890. W Jeleniej Górze Państwo ożelscy zgłoszenia przyjmują, telefon do nich 691 832 539, powtarzam, 691 832 539. W Lublinie Państwo wróblewscy zgłoszenia przyjmują i telefon do nich 601 689 349, powtarzam, 601 689 349. W Rokitnie Państwo narowscy, telefon 601 965 737, Powtarzam, 601-965-737. I są także rekolekcje w pieniężnie. Są to pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych. Zgłoszenia przyjmują Państwo Dromowiczowie.
Dramowiczowie,
przepraszam. Telefon do nich 603-713-291. Powtarzam, 603-713-291.
Więcej szczegółów na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl. I zapraszamy Państwa na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień temat higiena medialna. Naszym gościem będzie medioznawca dr Hanna Karp. 30 września, jak ojciec może budować relacje z dziećmi? Naszym gościem będzie dr Jacek Pulikowski. 7 października, wolność od antykoncepcji. Naszym gościem będzie pani Małgorzata Mąsiorska, instruktor modelu Crichtona. I jeszcze dzisiejszy nasz gość, Jego Ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek, ma zaproszenie dla Państwa.
Przypominam, już komunikat przekazany w trakcie wprowadzenia. Ojciec Święty prosi nas, byśmy w niedzielę 28 września w sposób szczególny poświęcili modlitwie w intencji Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów i na tę okoliczność przypomina nam modlitwę do Świętej Rodziny, którą ułożył specjalnie na uroczystość Świętej Rodziny ubiegłego roku. A natomiast w Częstochowie spotyka się tradycyjnie, jak co roku, jesienna sesja diecezjalnych duszpasterzy rodzin i pielgrzymka jubileuszowa. To jest 30. pielgrzymka rodzin na Jasną Górę. Spotkanie doradców w domu misyjnym misjonarzy krwi Chrystusa od 10 do 13 w sobotę 27 września. Natomiast pielgrzymka zaczyna się na Jasnej Górze oczywiście od 15.30 mszą świętą w intencji ojczyzny, której przewodniczy ksiądz biskup Jan Wątroba, przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Episkopatu Polski. Potem jest spotkanie z diecezjalnymi duszpasterzami i doradcami życia rodzinnego. O 19.30 Droga Krzyżowa na Wałach i o 21.00 apel jasnogórski. Natomiast w niedzielę są dwa spotkania. Najpierw konferencja w sali ojca Kordeckiego o godzinie 9.00, państwo Kołodziejowie, małżeńska miłość, taki temat. A uroczystej mszy świętej na szczycie będzie przewodniczył biskup Tarnowski, ksiądz biskup Andrzej Jesz. I w czasie tej mszy świętej nastąpi odnowienie ślubów małżeńskich, ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego i zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski. Te zaproszenia i te komunikaty niech dotrą do naszych serc.
I jeszcze mamy 20 minut na rozmowy ze słuchaczami. Odbieramy kolejne telefony. Przypominam, temat potrzeby współczesnej rodziny.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Roman z Wrocławia się kłania.
Prosimy bardzo.
Witam księdza biskupa. Ja z takim pytaniem, bo z tego, co ksiądz zadawał pytania, to ksiądz prosił też o tematyczne wypowiadanie się a propos rodzin i pomocy rodzinom w kontekście nadchodzenia i synodu biskupów, prawda? I ja chciałbym się zapytać o taki temat właśnie ludzi, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, którzy z kolei nie są jakby złym przykładem i zagrożeniem dla ludzi Kościoła, ale wprost przeciwnie. Jakby mimo jakiejś tam sytuacji życiowej, I z jednej czy z drugiej strony wynikłej z tej sytuacji jakby rozpadu małżeństwa wcześniejszego, mimo tego trwają w Kościele, uczestniczą i starają się jakby w Kościele uczestniczyć we wszystkich nabożeństwach. Oczywiście nie mogą przystępować do sakramentów komunii świętej spowiedzi, natomiast czynnie uczestniczą w Kościele, dają przykład dobrego, pobożnego życia. Czy ci ludzie w Kościele mogą spodziewać się jakiejś pomocy, bym powiedział w sensie takim, czy... Bo kiedyś jeszcze papież Benedykt XVI prosił o opiekę nad takimi ludźmi ze związków niesakramentalnych i prosił nawet, żeby księża zachęcali, dopuszczali takich ludzi jakby do spowiedzi, czyli do rozmów, które będą im pomagały mimo takiej sytuacji w Kościele czuć się osobami potrzebnymi. I takimi, które będą mogły sobie porozmawiać, tak? Nie dostaną rozgrzeszenia, ale będą wysłuchane i będą mogły otrzymać jakby naprowadzenie. Natomiast w takim potocznym jakby patrzeniu w Kościele, to ci ludzie są dyskryminowani, to nie chciałbym użyć takiego słowa, ale głęboko piętnowani spojrzeniami, wzrokiem. Nikt nie, jakby nie stara się docenić tego, że mimo takiej sytuacji, jaka w życiu im się trafiła, te sytuacje są różne. Niektórzy się jakby starają o stwierdzenie nieważności małżeństwa i są w trakcie jakby oczekiwania. A mimo tego jakby i od strony ludzi, i od strony jakby Kościoła nie ma do końca takiego zrozumienia, że ci ludzie mimo wszystko, że mają taką sytuację już ciężką, bo tęsknią za Chrystusem, tęsknią za zjednoczeniem z Nim, w spożywaniu Jego ciała i krwi i tak naprawdę tęsknią też za udzieleniem rozgrzeszenia, które gdzieś tam w sposób duchowy otrzymują podczas mszy świętej, o ile proszą Chrystusa o taki stan łaski. Natomiast jakby ze strony, nie powiem wszystkich księży, ale zdarza się, jak to wśród ludzi i ze strony bardzo często ludzi Kościoła, takich świeckich, ale i duchownych, takiego jakby traktowania ich jako taki człon Kościoła gorszy od innych, tak? Ludzie ze związków sakramentalnych są tacy troszeczkę zarozumiali, nie chciałbym powiedzieć, ale to tacy jakby pyszni tym, że tylko mają związek sakramentalny i jakby czerpali siłę z tego, że ci niesakramentalni są gorsi i oni mogą pokazać, że są lepsi w takim wydaniu. I to jest troszeczkę takie jakby krzywdzące.
Panie Romanie, chyba rozumiemy, o co chodzi, dobrze? Pozwoli pan, że ksiądz biskup.
Taką poradę i jak ksiądz biskup się na to zapatruje po prostu. Mm-hmm. I jakie Kościół daje jakby narzędzia do innego traktowania tych ludzi. Tyle. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Poruszył pan temat jeden z dwóch najbardziej żywotnych, czy raczej żywo dyskutowanych właśnie w relacji do przygotowywanego synodu. Jest to nacisk, który na Kościół wraca, nawet bym powiedział, falami. Pierwszy ruszył problemy życia małżeńskiego od strony odpowiedzialnego rodzicielstwa, od strony współżycia małżeńskiego i zwłaszcza gdy środki antykoncepcyjne zaczęły się mnożyć, chemiczne zwłaszcza, aż do tej zabójczej pigułki, którą ostatnio reklamują i sprzedają. I ponieważ pojawiły się te nowe sytuacje również w drugich czy trzecich związkach. Tak prawdę mówiąc, kodeks napoleoński zniósł obowiązek ślubu kościelnego, a zatwierdził cywilne małżeństwa i od tamtej pory już coraz bardziej, jak się to mówi, popularyzuje się tą wielokrotność małżeńskich związków. I co od tego czasu Kościół nigdy nie odwrócił się plecami. Owszem, zmieniała się niekiedy sama dyscyplina, sposób traktowania i tak dalej, ale nigdy nie przekreślił tych małżeństw, to znaczy nie odsunął ze swojego wnętrza. A w tej chwili to się to nasila i tak jak już mówiłem o tym odcinku telewizyjnym dzisiaj, i za Pawła VI, gdy przygotowywano encyklikę Humanae Vitae i za Jana Pawła, gdy był sobór, synod na temat rodziny w 1980 roku, powstał taki napór, taki z jednej strony nie do końca uczciwy, mówiłem już o tym, ale i też prawdziwe to pragnienie, o czym Pan mówił, ten głód chleba, tęsknota za Chrystusem. Także to nie jest rzecz teraz tylko jakoś odzywająca się. I to jest pierwsza sprawa, czyli mówił Pan o fakcie, który jest dosyć powszechny tam, gdzie nie ma sakramentalnego małżeństwa. Czy to jest powód do wynoszenia się, jak my to niektórzy nazywamy, zadzierania nosa, czucia się kimś lepszym? Myślę, że raczej to rzadka historia. Częściej jest poczucie obowiązku, jakoś tym ludziom trzeba pomóc, jakoś się do nich odnieść, zachęcić do wierności Chrystusowi, niezależnie od bardzo skomplikowanej sytuacji osobistej. Ale powiedzmy, że tu i ówdzie może być jakaś krytyczna uwaga. Natomiast są i duszpasterstwa, czyli jest opieka kapłańska dla tych niesakramentalnych, w niektórych wypadkach jest nawet sformalizowana, zwłaszcza w większych miastach. Bywają niekiedy prośby, ażeby w czasie rekolekcji osobno odezwać się do tych wiernych. Ja już mam takie doświadczenia, one nie do końca wychodziły, bo jeżeli ogłosiliśmy, że mają przyjść niesakramentalne związki, czy ludzie żyjący w związku niesakramentalnym, to kościół był prawie pusty. No bo właśnie co będę szedł i chwalił się, że ja jestem niesakramentalny. Ale gdy powiedziałem w ogłoszeniach, przy ogłoszeniu rekolekcji, że nauka będzie specjalnie poświęcona problemom życia w związkach niesakramentalnych i wszyscy, których to interesuje, to może być brat, siostra, babcia i tak dalej, niech przyjdą. Wtedy był kościół pełny, bo sam temat ich pociągnął. Natomiast nikt nie chce być imiennie, że się tak wyrażę, opisywany. Więc są sporo jest starań i w tej chwili, gdy idzie o synod, ta sprawa jest też omawiana, jest bardzo żywo dyskutowana, nawet może bardzo żywo w różnych środowiskach i teologów, i bezpośrednio uczestniczących, czyli kandydatów do uczestnictwa, bo jeszcze synod się nie rozpoczął. Jednakże zawsze zostaje to, o czym mówi ta modlitwa. Modlitwa ojca Franciszka, ojca świętego, że małżeństwo jest społecznością sakralną i nienaruszalną. I z tego tytułu każde inne rozwiązanie, owszem, otoczymy opieką, ale w żadnym wypadku nie możemy oszukiwać, bo to jest poza władzą nawet papieża. Papież nie może zmieniać ani przykazań Bożych, ani sakramentów świętych, tak jak Chrystus ustanowił. My mamy tylko prowadzić, przypominać, objaśniać i otoczyć opieką tych, którzy w tej chwili przeżywają trudny okres, zwłaszcza zająć się ich dziećmi, zająć się ich życiem modlitwy. Już mówiłem o tych trzech przestrzeniach tutaj na antenie. Dziękujemy Pani Romanie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marian Szwajcarii z Lozanny. Pozdrawiam bardzo serdecznie Państwa prowadzące oraz księdza biskupa. Ja bym może poruszył inny temat. Chodzi mi o dzieci w kościele, bo teraz tak z praktyki zauważyłem, że po prostu dzieci nawet jak są małe, to powinny uczestniczyć razem ze wszystkimi w kościele, a nie być odsyłane do jakichś sale, gdzie tam się zabawiają i tak dalej, nie wiedzą, nie czują tej wspólnoty. Ja z doświadczenia to zauważyłem, bo na przykład tutaj w Szwajcarii u nas, jeśli chodzi o dzieci polskie, to były cały czas prowadzone i od małego razem z nami i jest dużo dzieci polskich, natomiast w rodzinach szwajcarskich, gdzie dzieci od małego były wysyłane do salek, tam się zabawiały. Dzisiaj w kościele ich nie ma. Szwajcarzy się dziwią, czego u nas tak dużo dzieci. A no właśnie dlatego, że dziecko musi być, musi wyczuć, musi być przystosowane do wspólnoty i pomalutku to wszystko dobrze idzie. Oczywiście czasami tam zapłacze, ale to jeżeli są rodzice odpowiedzialni, to wiedzą, że jeżeli jest kazanie, to wtedy trzeba wyjść, no bo nie ma sensu, żeby to dziecko płakało, przeszkadzało innym, a tak podczas, jak tam zapłacze, zakrzy, to się nic nie stanie. Także ja w ogóle to chciałbym po prostu te tematy, chciałbym posłuchać, co ksiądz biskup na ten temat powie. A jeszcze inna sprawa, to była poprzednie, były dwa telefony poprzednie były o tych panach w płaszczach i tak dalej, więc chciałbym powiedzieć, że ojciec Pio był też odsunięty od swoich obowiązków, bo zwierzchnicy też poddawali go różne próby, ale ojciec Pio się zawsze przystosował, zawsze słuchał swoich pasterzy, swoich biskupów. I na koniec osiągnął to, co osiągnął. Także uważam, że każdy pastierz, każdy ksiądz powinien się podporządkować biskupem. Biskupowi wtedy, tak powinno być po prostu, bo w kościele nie ma demokracji. Jest ktoś, kto jest po prostu biskup, który powinien każdy ksiądz podporządkować. To może tyle. Szczęść Boże. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie i proszę o odpowiedź jakoś na ten temat.
Dziękuję. Szczęść Boże, Panie Marianie. Ja też mam kłopoty. Jeszcze odrobinkę inne. To jest problem tych salek, bo jest kaplica, są te nowe kościoły tak budowane, że jest osobna kaplica dla dzieci. To znaczy taka część kościoła, która jest przeszklona, kontakt wzrokowy z kościołem, w środku są głośniczki, więc słychać wszystko, co się dzieje. Natomiast nie słychać płaczu i gwaru dzieci. I teraz niektórzy wpadają na pomysł, żeby w tej kaplicy zrobić baby room, czyli przynieść kilkanaście misiów i innych zabawek, żeby dzieci miały się czym bawić. I tu jest błąd, bo to, że technicznie się rodzicom zabezpiecza teren szczególny modlitwy, ale dziecko wzrokowo widzi, słyszy, oswaja się ze śpiewem i jeżeli cokolwiek się interesuje, to może się włączyć. Bardzo często te dzieci pięknie klęczą, żegnają się i tak dalej. Opieka nad dzieckiem nie jest łatwa i nie wszystkie próby są akurat najszczęśliwsze. Natomiast są takie salki, gdzie na czas kazania idą dzieci osobno. Kazanie dla dorosłych mówi kapłan przewodniczący liturgii, natomiast z dziećmi rozmawiają katecheci, czytają oczywiście Pismo Święte, rozmawiają i pod koniec, to jest tak, zawsze kontakt oczywiście między jedną a drugą salą, znaczy między kościołem a tą salką i te dzieci pod koniec na wyznanie wiary, czyli wtedy, kiedy mówimy wierzę w jednego Boga, uroczyście wchodzą, są wprowadzane, przychodzą koło ołtarza i mają dla siebie osobne kazanie, dorośli mają osobne. Są różne sposoby wyjścia naprzeciw, natomiast faktem jest, że dziecko powinno brać udział w mszy świętej, tak jak już wspomniałem dzisiaj o tym małym Mateuszku, co brał udział w audycji, mimo że jego kochana babunia była poza studio i on był poza studio, ale on brał udział, bo on przyszedł z rodzicami i na pewno w jakimś wymiarze Pan Bóg i jego obecność włączył do łaski.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Na wieki wieków, amen.
Maja, zawsze dziewica. Drogi ojcze, księży biskupie,
troszkę głośniej prosimy mówić prosto.
Już teraz?
Okay. Teraz lepiej.
Teraz idealnie.
Okej. Więc tak, drogi księży biskupie, ojcowie, drodzy i ojcu słuchacze. Chciałbym się zapytać, co ksiądz biskup ma do powiedzenia na takiej zasadzie. Moja żona jest wychowawcą w ośrodku szkolno-wychowawczym prowadzonym przez siostry zakonne i była obecnie dzisiaj na wywiadówce jednego ze swoich wychowanków. Gdzie na tej wywiadówce dowiedziała się czegoś takiego, że nie będą uczyć w szkole, co to jest Boże Narodzenie, że to jest tylko gwiazdka i kolędnie będzie śpiewanie i takie tego typu rzeczy, które po prostu dzieci, które są wierzące, wiadomo, no praktycznie będą uczone w szkole, że jakby Boga po prostu nie było. No to jest praktycznie niszczenie też w pewien sposób wiary w rodzinie. czy mógłby ksiądz biskup się na ten temat wypowiedzieć?
Nie wiem, jak jest pana imię, więc mówię proszę pana.
Moje imię Grzegorz.
O, Grzegorz, jakie piękne imię, może wielki Grzegorz, bo jest i taki Grzegorz cudotwórca, jest dużo Grzegorzy i świętych. Panie Grzegorz, i tam chyba jakaś pomyłeczka zaszła, bo faktem jest, że nawet w tym elementarzu, który za darmo mają otrzymać, mieliby, czy otrzymali pierwszoklasiści, był taki pomysł, żeby dostosować się do standardów Unii Europejskiej i skreślić jakiekolwiek nazewnictwo konfesyjne, czyli religijne, i ponazywać wszystko po nowemu. Oczywiście wtedy nieba Bożego Narodzenia i tak dalej. O ile się orientuję, na skutek protestów rodziców jednak wrócono do tych podstawowych świąt, do terminologii liturgicznej. Nie wyobrażam sobie, że ten ośrodek prowadzony przez siostry, bo tak przynajmniej to zrozumiałem, żeby w tym razem był bardziej do przodu, jak to mówią, czyli wyrzucił jakiekolwiek skojarzenie z życiem religijnym, aniżeli nawet ta ogólna władza oświatowa. Chyba tym razem chodziło o cytaty, czyli ktoś opowiadał o usiłowaniu, bo tak rzeczywiście takie usiłowanie było. Ale po to są rodzice, żeby kontrolować programy wszystkich szkół, jakichkolwiek szkół, i żeby wymusić na dyrekcji tych szkół pełną informację, czyli naukę religii i tak samo odpowiednie podejście do świąt. Także mi się wydaje, panie Grzegorzu, że tu tym razem niech pan dobrze posprawdza, a jak nie, to jako rodzic po prostu wybrać się i podjąć starania, żeby ten brak uzupełnić, bo jest to pomysł też nie nowy, stary pomysł. Przecież w czasie rewolucji francuskiej zniesiono tydzień. Nie było 7 dni, tylko co 10 dni. Dekady wprowadzili. To tych pomysłów na reformę tylko tyle, że jeszcze księżyc i słońce jako tako są wolne od nacisków politycznych i dlatego świecą, kiedy trzeba, ale poza tym wszystko się zmienia dzięki politykom. Dlatego bądźmy trzeźwi i gdzie trzeba, po prostu spełniajmy nasze obowiązki, czyli opiekujmy się bezpośrednio procesem wychowania dzieci. Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu.
Tak, dziękujemy państwu. I tak nasze rozmowy się kończą, są niedokończone. Na pewno jeszcze byłoby wiele pytań, ale z tymi pytaniami idźmy do naszych duszpasterzy, bo oni też są upoważnieni do tego, by rozmawiać ze swoimi podopiecznymi. Dziękujemy za wszystkie telefony. Drodzy państwo, dziękujemy naszemu gościowi, ekscelencji księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi, i zapraszamy państwa już za 2,5 minutki na modlitwę na zakończenie dnia, na kompletę.